A w naszym programie kolejny gość, Bronisław Wildstein. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Wiadomość tygodnia. Czy udało nam się przekonać Izraelczyków do naszej narracji dotyczącej II wojny światowej?
No to jest zbyt, że tak powiem, jednoznacznie sprawa postawiona. W jakim sensie, w ogólnych zarysach, taki? O tym mówią sami Izraelczycy. O tym mówią same media izraelskie. Bo cóż jest we wspólnej deklaracji premierów Izraela i Polski. Oprócz tego, że no jest tam parę oczywistych sformułowań, że będziemy pokazywali prawdę o historii i dbali o nią, to jest przede wszystkim podniesienie pewnych spraw, które dotąd w ogóle nie wybrzmiały w przestrzeni, międzynarodowej przestrzeni publicznej. Dla nas są oczywiste, ale w ogóle nie są oczywiste, w ogóle nie są znane w przestrzeni publicznej. Ja je po kolei wymienię. To znaczy to, że polskie państwo podziemne i rząd na emigracji znajdujący się robił wszystko, żeby ratować swoich obywateli pochodzenia żydowskiego również. Próbował tworzyć instytucje. Że kołatał do aliantów, sojuszników, żeby w tej sprawie się bardziej zaangażowali. To już nie jest dopowiedziane, ale oczywiście w kontekście historii, niestety spotykając się z dość, tak powiem, niewłaściwym odbiorem, niewystarczająco poważnym potraktowaniem tych monitów polskiego rządu. Zostało przypomniane, że liczni Polacy heroicznie pomagali swoim współobywatelom pochodzenia żydowskiego. Oczywiście zdarzały się rzeczy złe, zdarzały się akty kryminalne, zdarzały się akty apostazji ze strony Polaków i zdrady, tak jak ze strony wszystkich ludzi na świecie, ale one były karane przez polską reprezentację narodu polskiego, bo tą reprezentacją jest państwo polskie, w tym wypadku podziemne. I dodatkowo jeszcze w jakimś sensie zrównanie antysemityzmu z antypolonizmem. Więc te rzeczy po raz pierwszy pojawiły się tak mocno sformułowane w obiegu publicznym i sygnowane przez Izrael. Więc w tym sensie jest to niezwykle znaczące.
To jest sukces polskiej dyplomacji, polskiej polityki zagranicznej?
No ja nie sprowadzam tego tylko do dyplomacji i tylko do polityki zagranicznej. No to było całe państwo polskie to zaangażowane. I udało się to osiągnąć, więc tutaj chwała za to. No to tutaj no, muszę powiedzieć, że takim osobą, która no, bezpośrednio w tym uczestniczyła i która to sygnowała, bo przecież premier. On wygłosił, więc to nie jest sukces tam dyplomacji, to jest pomniejszanie. Dyplomatyczne sukcesy to pomniejszanie sprawy. To jest pewien sukces, który ma wymiar historyczny. Oczywiście teraz trzeba to wykorzystać. Trzeba w oparciu o to iść dalej i zacząć dopiero budować przekaz, który trafi do opinii światowej, który pokaże, w jakich warunkach Polska znajdowała się w czasie II wojny światowej, jak wyglądał Holokaust i tak dalej, i tak dalej. No jest oczywiście, w tej deklaracji nie powiedziałem, albo powiedziane już tak absolutnie expressis verbis, że jakiekolwiek przypisywanie Polakom współudziału w Holokauście to jest jaskrawy fałsz i odciążanie i mistyfikacja, ponieważ to odciąża prawdziwych sprawców, którym byli Niemcy.
Czy pana zdaniem to, co stało się w środę, o czym się dowiedzieliśmy w środę, bo trwało całymi miesiącami, dowodzi, że polska dyplomacja, polskie państwo jest w stanie dokonać zwrotu politycznego, bo nie mieliśmy informacji o prowadzonych negocjacjach zakulisowo, nie mieliśmy żadnych przecieków ze strony osób zaangażowanych w to. To chyba dobrze czy źle? Czy powinniśmy mieć takie przecieki?
Myślę, że dobrze, że prowadzone są takie negocjacje, no to one nie są publicznie prowadzone, no tylko, że to są prowadzone, no chodzi o to, żeby porozumieć się. A nie, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie działamy z jednej strony na polu minowym, a z drugiej strony w otoczeniu wrogim. W otoczeniu wrogim niestety również w Polsce, dlatego że mamy do czynienia tutaj z bardzo wpływowymi w naszym kraju, w Polsce, środowiskami, które robią wszystko, żeby zaatakować, pogrążyć rząd. W ogóle nie liczą się z tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla, w dłuższej perspektywie, dla polskiej racji stanu, dla dobra wspólnego, dla wizerunku polskiego narodu. Im chodzi o to, żeby pogrążyć obecny rząd i odzyskać pełnię władzy. Tylko o to chodzi. I w związku z tym oni są gotowi z fałszywymi donosami po świecie biegać i informować opinię publiczną, światową, wykorzystując swoje kanały, informować się, nie informować, dezinformować, prezentować zupełnie fałszywy obraz rzeczywistości. No i tak dalej, i tak dalej. Więc mógłbym to dużo mówić, ale to nie tylko chodzi o to. To oczywiście chodzi również o to, że ta gra polityczna bywa bezwzględna. Myśmy to widzieli w Izraelu również, gdzie cała sprawa tej ustawy, która została w styczniu tego roku w Polsce przyjęta, została wykorzystana do walki wewnętrznej. To przy jej pomocy zaatakowano rząd Likudu i konkretnie Benjamina Netanjahu, a jednocześnie on, broniąc się przed tymi atakami, no on też bardzo ostro zaatakował, żeby tą polską ustawę. Więc to widzieliśmy, jak to wszystko funkcjonuje jako instrument gry politycznej w Izraelu. Ale to wszystko ma dużo szerszy wymiar, międzynarodowy wymiar. Mamy wielu przeciwników, no choćby Rosja, która wprost, prawda, no to sprawa dość oczywista, działa na to, żeby osłabić Polskę, ale to nie tylko. W Europie przecież główne siły europejskie są przeciwnikami upodmiotowienia się Polski. W związku z tym ta gra o politykę historyczną to jest gra o wizerunek Polski, z którego wynikają również konsekwencje polityczne na teraz. Czyli właśnie jak Polacy są oceniani, a więc również jak są oceniane ich w tej chwili działania i próby obecnego rządu, jak jeszcze raz mówię, uzyskania niezależności w tej polityce i odgrywania rolę w Europie partnerską, a nie podrzędną.
Tutaj tych pól gry jest więcej. Ta awantura polsko-izraelska o obozy koncentracyjne również miała oddźwięk w Azji. Pisała o tym prasa w Indiach, w Chinach, na Tajwanie, w Japonii. Tam ludzie w niewielki sposób zdają sobie sprawę, czym różni się Polska od Holandii, że w ogóle jest taki kraj. Tymczasem już nam tam dorabiano gębę.
No to dorabiano gębę na całym świecie, no więc tam te media azjatyckie są, to po prostu reprodukują to. To oni są stosunkowo, tam są mniej zainteresowani tą sprawą, bo ich te nasze europejskie wojny mniej może interesują, natomiast reprodukują pewien obraz Polski. No ale wiedza na temat tego, właśnie pan powiedział o tym, że polsko-żydowskie, to nie były polsko-żydowskie, wracam jeszcze, to jest sprawa dużo szersza, to oczywiście ona mówi o II wojnie światowej, o sprawie Holokaustu, ale sprawa Holokaustu to nie jest polsko-żydowska przede wszystkim, tylko to jest niemiecko-żydowska i niemiecko-polska, ponieważ to Niemcom udało się stworzyć ten koszmarny system, gdzie również ofiary stawały się wobec siebie na antagonistycznych pozycjach. I mówię jeszcze raz, to nie chodzi o, bo my ciągle to sprowadzamy do jakiegoś tam wyłącznie konfliktu polsko-żydowskiego, który pojawia się taki, oczywiście pojawia się. Natomiast problem jest, nam chodzi o o prawdę, o polskiej historii, z której wyrasta wizerunek Polski, który ma znaczenie nie w relacjach polsko-żydowskich, ale w relacjach Polski z kimkolwiek innym. Wszystkimi krajami, i w Europie, i na świecie, i ze Stanami Zjednoczonymi.
Wracając do takiej redefinicji polskiej polityki zagranicznej, której dokonał rząd Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku, po wyborach, musimy wspomnieć postać Lecha Kaczyńskiego, który podłożył takie fundamenty pod tą politykę, która teraz jest realizowana.
Oczywiście, że tutaj Lech Kaczyński działający w bardzo złych warunkach, ponieważ tylko pierwsze 2 lata swojej prezydentury miał za sobą sprzyjający rząd, a potem przez cały czas był dezawuowany, ośmieszany i tak dalej. Ten jego wizerunek usiłowano cały czas deformować. Do teraz się to robi. Cały czas do teraz. I od tych niesprzyjających warunków potrafił zrobić niezwykle dużo. Ja przypomnę, no, że on jest traktowany w Gruzji jako bohater narodowy. No, jego imieniem są nazywane największa arteria w Tbilisi. To są też imienia Lecha Kaczyńskiego. Ale nie tylko w Gruzji. Otóż, ale w, Ta Gruzja jest takim niesłychanym, niesłychanie ważnym momentem, bo w czasie inwazji rosyjskiej na Gruzję, to polskiemu prezydentowi udało się ściągnąć tam przywódców pięciu krajów, którzy wspólnie wystąpili i w obronie Gruzji niejako istnieje spore prawdopodobieństwo. I tak uważają Gruzini, że gdyby nie to pojawienie się ich tam w Tbilisi, to Tbilisi zostałoby zajęte i niepodległość Gruzji się by skończyła.
Rządziłby
a to nie tylko chodzi o Gruzję oczywiście.
Tak, bo chodzi również o Ukrainę. Wczoraj w kinie Wisła był pokaz filmu, który właśnie opowiadał o Lechu Kaczyńskim w Gruzji, jego polityce oraz o tych profetycznych słowach, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a być może niebawem Polska. Jest w studio reżyser filmu Wojciech Jachima, który wykonał wielką pracę, by stworzyć filmy o polityce Rosji wobec Ukrainy. I tutaj pan redaktor oczywiście jest zaproszony dzisiaj do kina Wisła na godzinę?
Na godzinę 20 zapraszamy, panie redaktorze. Wstęp wolny, także tutaj żadnych problemów nie ma. A jakby
dobrze,
nawet jak nawet by były, to oczywiście taka zacna postać, to drzwi otwarte. Też dla słuchaczy chcemy zwrócić tutaj taką prośbę. Mamy duże kino na 500 osób. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Warto przyjść.
Chcemy, by jak najwięcej osób dowiedziało się, czym jest faktycznie putinowska Rosja, jakie to jest zagrożenie, jaki idzie z tym, z taką armią czerwoną bandytyzm.
Bo polityka wobec Rosji stanowi coraz większe wyzwanie w sytuacji, kiedy ta Rosja zaczyna się dogadywać z Niemcami, z Włochami. Teraz mamy przecież putinowską partię, która rządzi jednym z najważniejszych krajów Unii Europejskiej.
Znaczy, przepraszam, jeżeli można się wtrącić, to ja bym protestował przeciwko temu. To znaczy, te sympatie pro-putinowskie, prorosyjskie, one istnieją w zachodniej Europie. Paradoksalnie one istnieją pośród tych, którzy kontestują obecne status quo europejski. Ale to nie znaczy, że są to partie putinowskie, to nie mieszajmy rzeczy. One niestety kupują taki pakiet cały, ponieważ są przeciwko obecnej polityce Unii Europejskiej, a Unia Europejska nałożyła sankcje, jak one wyglądają, tak wyglądają, ale nałożyła sankcje na Rosję. No więc oni odrzucają tą politykę i występują po stronie Putina, znaczy po stronie Rosji obecnej, uważając, że ona jest tu partnerem absolutnie respektable, że tak powiem, czyli wiarygodnym, takim godnym uznania. To jeszcze wynika z tego, że oficjalnie Putin odwołuje się do takich tradycyjnych, konserwatywnych wartości. Oczywiście to jak wygląda wiarygodność tego, to doskonale wiemy. No i jako kagiebista, który stoi na straży cnót tradycyjnych, prawda, i religii, no to większego paradoksu sobie nie można wyobrazić. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Ale wiele tych grup, które rozpaczliwie poszukuje jakiegoś punktu oparcia, przyjmuje to z dobrą wolą. To nie znaczy, że mamy się z tego cieszyć. To niestety jest fatalny efekt, ale to jest fatalny efekt również obecnej polityki Unii Europejskiej, dominującej jej środowisk.
Małgorzata
Gosiewska. Ale w pełni też popieram to, co powiedział pan redaktor. Jakby problem polega na tym, że Zachód nie do końca, nie w pełni zdaje sobie sprawę, nie ma tych doświadczeń, jak nasza część Europy, jeśli chodzi o Rosję, tych doświadczeń historycznych. O tym wczoraj mówił pan redaktor Buchatkiewicz, wspominając swoją rozmowę z dziennikarzami włoskimi, którzy wprost mówili, ale co ta Polska się wtrąca w wewnętrzne sprawy Rosji, a rozmowa dotyczyła Ukrainy.
No tak, to jest niezauważenie tego, że Ukraina jest osobnym narodem i osobnym krajem, świadczy. Ale to niestety ta niewiedza jest bardzo...
Ale
jest
mówią
bardzo
to dziennikarze, potrzebne. Którzy jakby no, mają wpływ na świadomość społeczną we Włoszech.
No tak, to jest właśnie ten problem, że Rosji się udało stworzyć ten obraz tego swojej sfery wpływów. Jakoby Ukraina ma być i nie wiadomo dlaczego przynależy do tej sfery wpływów i tutaj się w zachodniej Europie z tym godzi duża część opinii publicznej.
To jest pytanie, które jest nie fair, bo mamy kilka minut na odpowiedź, a pewnie byłaby dłuższa. Jakby pan widział elementy systemu, który propagowałby na świecie polską wersję, albo nasz punkt widzenia na sprawy polityki oczywiście i sprawy, no takie jak Rosji się udało przekazać swoją wizję. Pytanie, dlaczego nam się swojej wizji przekazywać nie udaje?
No tradycyjnie Rosja jest oczywiście silniejsza, ma większe środki, ale nie o to chodzi. Jeżeli mówimy o polityce historycznej, a to jest strasznie ważne, bo zaczęliśmy od tego i to przecież ta cała relacja i te problemy między Polską a Izraelem, polskimi środowiskami żydowskimi i nie tylko, i oczywiście ten polski wizerunek, wynikał z tego, żebyśmy robili fatalną politykę historyczną po upadku komunizmu. Bo nie mówię o czasach komunizmu, bośmy wtedy nie byli suwerenni, Moskwa dyktowała, co robimy. Natomiast po upadku komunizmu, kiedyśmy już byli suwerenni, to myśmy nadal stosowali tą politykę historyczną, bo każdy kraj prowadzi politykę historyczną, to jest kłamstwo, że się mówi, że nie ma, bo nie ma kraju bez polityki historycznej, no, prawda? Musi eksponować pewne wartości, odwoływać się do pewnych tradycji i tak dalej, i tak dalej. No więc tylko, że to, co myśmy robili, no to była pedagogika wstydu, to było chęć, że tak powiem, odrzucenia własnej tożsamości, a więc i historii w imię mitycznej modernizacji i europeizacji, jakoby zatracenia swojej tożsamości w jednej europejskiej tożsamości. Jak to jest naiwne, no to już jest oczywiste dla wszystkich, ale jednak to się odcisnęło piętnem na tym, co się działo. No Polska w ogóle nie opowiedziała swojej historii. My na początku musimy opowiedzieć swoją historię. Jest element, to jest jeden z elementów prowadzenia podmiotowej polityki. A prowadzenie podmiotowej polityki, no to jest oczywiste. Opowieść, że mamy mądrzejszych w Brukseli, którzy za nas będą decydowali, jak politykę prowadzimy. No to się potem okaże, że ci mądrzejsi z Brukseli jakoś dziwnie prowadzą politykę berlińską.
Tak to bywa z mądrzejszymi. Redaktor Bronisław Wilczstein, pisarz publicysta, był naszym gościem. Bardzo pięknie panu dziękujemy.
Dziękuję, do usłyszenia.
I zapraszamy do kina.
Na godzinę 8 do kina Wisła, dzisiaj na film o polityce Rosji wobec Ukrainy. Państwo też czujecie się, mam nadzieję, zaproszeni, zwłaszcza, że zapraszała i pani poseł Małgorzata Gosiewska i reżyser tego dzieła Wojciech Jachimiak. Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia w kinie.
Państwa zapraszamy do kina, a czekamy pilnie. Będziemy śledzić, będziemy się pytać państwa o wersję angielską i rosyjską tego filmu, ale to następnym razem. Teraz wersja muzyczna, proszę państwa. Co państwo powiecie na Alibabki, które w 1966 roku nagrały kawałek muzyki ska.